Czyta Reda Haddad.
Za smutnymi graczami nadchodziło 12 dam, we dwa rzędy uszykowanych parami. Wszystkie ubrane były w czarne suknie mnisze z rasy fałdowanej. Na twarzach miały zasłony z białego muślinu, tak długie, że spod nich tylko brzegi sukien widać było. Za nimi szła grabini Trifaldi, prowadzona za rękę przez giermka swojego Trifaldina o białej brodzie, ubrana w suknię z przedniej czarnej baji. Ogon albo poła sukni troista niesiona była przez trzech paziów, także w żałobne szaty ubranych, tak iż trzy ostre kąty tych pół czyniły piękną geometryczną figurę. Wszyscy przytomni, widząc te suknie o trzech połach, dorozumieli się zaraz, że z niej poszło nazwanie księżniczki Trifaldi, czyli księżniczki trzech fałd. Cyt Hamed Benengeli, potwierdzając to namienia, że prawdziwe jej miano było księżniczka Wilczyłapa, od wielkiej ilości wilków, znajdujących się w jej kraju. Gdyby zaś jej państwo w lisy obfitowało, zwałaby się księżniczką Lisiłapą, bowiem w tych stronach wielcy panowie biorą swoje przezwania od rzeczy, których w ich kraju jest mnogość. Atoli księżniczka przez wzgląd na swoją połę porzuciła miano Wilczyłapa i przezwała się Trifaldi. 12 dam i księżniczka zbliżały się krokiem powolnym, jakby szły za procesją, mając twarze czarnymi welonami przysłonione. Welony te nie były tak przezroczyste jak zasłony Trifaldi, lecz tak gęste, że skroś nich nic widać nie było. Gdy ta żałobna zgraja weszła, księżna, książę, Don Quixote oraz wszyscy przytomni na nogi powstali. 12 dam zatrzymało się, dając przejście. Wówczas pani Doloryda, dzierżona za rękę przez Trifaldina, naprzód postąpiła. Widząc to, księstwo i Don Quixote wyszli jej naprzeciw. Księżniczka, zginając kolana, rzekła głosem raczej grubym i chrypiącym niż subtelnym i miło w ucho wpadającym. — Raczcie, wasza wysokości, nie oddawać takiej czci waszemu słudze. To jest służebnicy waszej. W żałości, którą jestem przenikniona, nie mogę odpowiedzieć godnie na takie uczczenia. Zgoła rozum nie odstąpił w moich przeciwnych niepomyślnościach. Zapewne daleko gdzieś się zapodział, gdyż im więcej go szukam, tym mniej go znaleźć mogę. Rozważności musiałoby brakować temu, odparł książę, kto by nie poznał po waszym pozorze godności waszej, która na pierwszym spojrzeniu zda się być warta śmietanki dworności i kwiecia wybornej obyczajności. I podniósłszy ją z klęczek, poprosił, aby usiadła na krześle wedle księżnej, która jej także przy chylności wyrażenia powtórzyła. Don Quixote milczał, Sancho umierał z pragnienia obaczenia twarzy pani Trifaldi lub którejś z jej dam, a toli nie było to możliwe, dopóki by im samym nie podobało się odsłonić twarzy. Wszyscy trwali w milczeniu, nie poruszając się i czekając, kto pierwszy przemówi. Wreszcie dama Doloryda rzekła w te słowa. — Nie wątpię, wielce możny panie, arcycudnie piękna damo i nader doskonali słuchający, że w waszych dzielnych sercach żałość moja będzie przyjęta nie tylko z litością, ale i z przychylnością dobroczynną, gdyż wiarę jest ona taka, iż może skruszyć marmury, zetrzeć na proch diamenty i zmiękczyć stal najzatwardzialszych serc na świecie. Ach! Nim rozgłoszona zostanie na placu waszego słuchania, żeby nie powiedzieć uszu, rada bym wiedzieć dokładnie i dowodnie, jeżeli najniepokalańszy rycerz Don Quixote zmanczy i jego najgiermkowatszy Sancho Panza w tej znakomitej społeczności, towarzystwie czy gronie się znajdują. Panza jest tutaj, zawołał Sancho, nim ktokolwiek odpowiedział, a i Don Quixote także, dlatego najzasmuceńsza damo, możecie rzec wszystko, co się wam podoba. Znajdziecie nas najpilniejszych w słuchaniu i najgotowszych, aby wam służby ofiarować. Don Quixote podniósł się i obróciwszy się do damy Dolorydy rzekł, jeżeli wasze strapienia i nieszczęścia, usychająca z żałości damo, mogą być uśmierzone dzielnością i siłą jakiegoś rycerza błędnego, oto moja dzielność i siły moje, które aczkolwiek słabe i niedostateczne, na wasze usługi oddaję. Jam ci jest, Don Quixotem zmanczy, którego obowiązkiem jest bronić i wspierać uciśnionych. Skoro jest tak, jak jest w istocie, nie trza korowodów, aby skaptować sobie moją przychylność, ani zbytnich kołowań czy wstępów. Raczcie mi tedy tylko opowiedzieć, bez wybiegów słownych, o waszych uciskach. Słuchają was osoby, które jeśli już was podźwignąć nie zdołają, będą w boleści waszej mieć uczestnictwo. Dama Doloryda, te słowa usłyszawszy, chciała upaść do nóg Don Quixotowi, jako też to uczyniła, usiłując je uściskać, pomimo wzbraniania się rycerza. A tam plackiem przed tymi stopami i nogami, o niezwyciężony rycerzu, jak przed fundamentem i filarem rycerstwa błędnego. Chcę całować te nogi, od których kroków zależy skuteczne zażegnanie nieszczęść moich. Znamienite czyny wasze, dzielny rycerz błędny, zostawiły daleko w tyle i zaćmiły bajeczne poczynania Amadisów, Esplandianów i Belianisów. Potem, odstąpiwszy od Don Quixota, obróciła się do Sanczy, którego wzięła za rękę i rzekła: o ty, najwierniejszy Giermku, jaki kiedykolwiek służył rycerzowi błędnemu w teraźniejszych i przeszłych wiekach, którego dobrotliwość dalej się rozciąga niż broda Trifaldina, mojego towarzysza tu przytomnego. Słusznie pysznić się możesz, gdy służąc Don Quixotowi, służysz zarazem całej zgrai najdzielniejszych rycerzy, zamykających się w nim jednym. Zaklinam cię, abyś przez swoją wierność dobrotliwą stał się pośrednikiem przyczyniającym się ze mną u twego pana, który oby jak najprędzej chciał dać wspór najpokorniejszej i najnieszczęśliwszej księżniczce. Sancho odparł: czy moja dobroć, mości panie, jest tak wielka i tak daleko rozciągająca się jak broda waszego Giermka, na tym mało mi zależy. Brodata i wąsata może być dusza moja, gdy będę z tego świata schodził. Jeno to jest dla mnie rzeczą wielkiej wagi. A o brody tego doczesnego świata dbam mało, albo i wcale nie stoję. Wszakoż bez tych pochlebianiów i błagań poproszę pana mego, który jako wiem dobrze mi życzy, zwłaszcza teraz, gdy potrzebuje mojej pomocy w pewnej okoliczności, aby dopomógł waszej wysokości z wszystkich sił swoich. Opróżnij wielmożna pani wór swoich utrapień, opowiedz nam o nich i pozwól nam działać. Książę i księżna, którzy tę całą przygodę wymyślnie i zręcznie ułożyli, o mało się nie rozpukli od śmiechu. Zachwalali też po cichu osobną zdatność Trifaldii, która na wybór udawała swoją osobą. Na prośbę księcia grabini siadła i opowiadać jęła. Królowa Magoncja, wdowa po królu Archipielu, jej mężu i panie, była władczynią sławnego królestwa Kandala, położonego między wielką Teprobaną a Morzem Południowym, o 2 mile od przylądku Komorina. Z tego królewskiego stadła przyszła na świat infantka Antonomazja, dziedziczka rzeczonego królestwa. Infantka chowała się pod moim dozorem, bowiem byłam najstarszą i najpierwszą jej matki ochmistrzynią. Z biegiem czasu Antonomazja do wieku 14 lat doszła, a tak cudną urodą celowała, że i sama natura nie mogłaby tu nic przydać. Była równie mądra jak piękna, ona najpiękniejsza panienka na świecie i taką jest jeszcze zapewne, jeżeli losy zawistne i niezbłagane parki nic jej żywota nie przycięły. Ale tego zapewne nie ważyły się dokonać, bowiem nieba nie dozwoliłyby uczynić tej krzywdy nieznośnej ziemi, aby grona najprzędniejsze i jeszcze niezrałe zerwane zostały z najpiękniejszej winnicy świata. Tej piękności niewypowiedzianej, której mój język niedołężny nigdy zadosyć wysławić nie będzie umiał, zakochała się niezmierna moc książąt i królewiczów z tego królestwa, jako i z krajów odległych. Między tymi znakomitymi panami znajdował się jeden dworak zwyczajny, który śmiał podnieść oczy do najwyższego nieba tej piękności, pokładając ufność w młodości swojej, w kształtnej postaci, w swoim wdzięku osobnym, wielu zaletach, a także w bystrości rozumu i dowcipu. Jeśli nudy waszym miłościom nie przyczynię, powiem także, że grał na gitarze tak udatnie, iż zdało się, że ta posłuszna jego rozkazaniu przemawiać zaczyna. Krom tego był poetą i tancerzem zawołanym. Umiał sporządzać klatki na ptaki, tak iż gdyby i nic innego nie czynił, miałby do życia sposób, nalazłszy się w potrzebie. Jednakoż jego wdzięk, dworność i inne przymioty, a zalety uwodne, nie byłyby dostateczne na dobycie twierdzy mojej curuchny, gdyby ten zbrodzień bezwstydny nie użył chytrości, aby mnie wpierw zmiękczyć. Ten zatem łotr i złoczyńca bez sumienia czynił wysilenia, aby wolę moją nakłonić i podmówić mnie do złego, tak, abym mu niedbała strażniczka, jaką byłam, klucz twierdzy wydała. Zawładnął moim uchem przez nie wiedzieć, jakie pochlebstwa i wolę moją schołdował, zadawszy mi nie wiedzieć, jakie robótki na drutach. Co mnie jednak do skuteczniejszego upadku dowiodło i mojej zguby stało się przyczyną, to owe piosenki, jakie słyszałam nocą, stojąc u kraty okiennej, na pewną uliczkę wychodzącej. Jeśli się nie mylę, na ten kształt mówiły. Z płomieni jej ucz słodkich ta niemoc się zdradza, niemoc, która mą duszę niepokojną czyni, zwiększa swoją okrutność okrutna bogini, chcąc bym zaznał w milczeniu, jaka jest jej władza. Jego wynalezienia zdawały mi się prawdziwymi perłami, głos zaś syropem. Od tego czasu, zważając krzywdę, jaką mi te wiersze wyrządziły, mniemam, że wszyscy poeci winni być wypędzeni z dobrze rządnych Rzeczpospoli, zgodnie z radą Platona. Przynajmniej poetowie miłośni, bowiem składają oni wiersze nie takie, jakie składał Markis Mantuański, które do płaczu lub śmiechu dzieci i białogłowy pobudzają, ale wiersze subtelne i kończate. Niby słodkie kolce przeszywają one dusze na wskroś i rażą jak grom, wcale szat nie uszkadzając. Pewnego razu słyszałam, jak śpiewał: przyjdź, o parko okrutna, i jednym zamachem, tak aby nic już nie czuł, przetnij nić żywota. Inaczej rozkosz śmierci pomiesza się z strachem, by mi znów nie wróciła do życia ochota. I inne jeszcze pieśni, a posłania, które gdy się ich słucha, czarują, gdy się je czyta, w zachwyt wprawiają, nade wszystko jednak, gdy ułożą pewien tych wierszy gatunek, będący w wielkim obyczaju w królestwie Kandai i Segudija zwany. Wówczas to cała dusza drży w swych posadach, wówczas to chce się umierać ze śmiechu i wówczas także wszystkie zmysły wydają się być ze srebra żywego. Owóż dlaczego mówię, wasze miłości, że z dobrą racją wszyscy ci pieśniarze winni być wygnani na wyspy trędowatych. Gdybym była pozostała baczną i dobrą ochmistrzynią, jaką być powinnam, ich nocne ułożenia wcale by mnie nie wzruszyły i nie uwierzyłabym także w prawdę tych pięknych słów. Żyję umierając, płonę pośród lodów, drżę w ogniu, żywię nadzieję wbrew nadziei i odchodzę pozostając. Jakie winne tego samego gatunku, które niepodobieństwo głoszą i którymi poeci pisma swoje napełniają. Gdy przyrzekają wam sfinksa, zarabi, korona, ariadny, włosy słońca, perły południa, złoto z Tybru i wszelkie balsamy wschodu, czynią to dla piór swych ćwiczenia. Nic ich te obietnice nie kosztują, bowiem ani chcą, ani mogą ich dopełniać. Ale gdzież to ja się zapędzam, nieszczęsna? Jakie szaleństwo ku temu mnie podwodzi, abym opowiadała błędy innych, mając swoich za dosyć. A, ja nieszczęsna! Jeszcze raz powtarzam, to nie wiersze mnie zgubiły, lecz własne prostactwo. To nie muzyka mnie zmiękczyła, lecz własna letkomyślność. Moja niewiadomość i mój brak rozeznania otworzyły drogę krokom Don Clavija, gdyż tak ten się rycerz nazywa. To ja mu dałam możność wtargnąć raz, a takoż wiele razy do alkierza Antonomazji. Przeze mnie, nie zaś przez niego oszukanej, pod tą pokrywkę, że jest jej prawowitym małżonkiem. Chociaż bowiem biedną grzesznicą byłam, przecie nigdy bym na to nie pozwoliła, aby bez tej obietnicy uskutecznienia dotknął się choćby jej trzewiczka. Nie, nie, bowiem małżeństwo idzie zawsze na przodku sprawy, w której się mieszam. Jedna tu tylko nastręczała się przeszkoda, którą była nierówność stanu, bowiem Don Clavijo jest zwykłym rycerzem, zaś infantka Antonomazja spadkobierczynią królestwa Kandaja, jak już o tym namieniłam. Cała ta intryga w tajności przez pewien czas pozostawała, dopóki nie spostrzegłam nabrzmiałości żywota Antonomazji, przez co przecie wszystko odkryć się mogło. Obawa ta kazała nam zwołać radę. Naszym postanowieniem było, aby nim zło widoczne się stanie, Don Clavijo zażądał stadło infantki Antonomazji u wielkiego namiestnika kraju, powołując się na daną mu obietnicę. Obietnicę tak wzmocnioną subtelnością umysłu mego, że nawet siły Samsona nie mogłyby jej zniszczyć. Jeśliśmy działać z pośpiechem, namiestnik, ujrzawszy obietnicę, wypytał infantkę, która mu odkrycie o swoim długu wyznała. Posłano zatem podworskiego Algazilla, aby go miał pod swoją strażą. A zatem w królestwie Kandaja, rzekł Sancho, zdarzają się Alguzilowie dworscy, poeci i Segudije. Jeśli tak jest w samej rzeczy, przysiągłbym na wszystkie świętości, że cały świat tą samą jedno rzecz stanowi. Tymczasem jednak pospieszajcie nieco, pani Trifaldi, bowiem pora późna się robi, ja zaś umieram z ciekawości dowiedzenia się końca tej długiej historii. Zaraz to uskutecznię, odparła grabini.
Czyta Reda Haddad.